Kochani, encyklika Humanae Vitae, no, naprawdę coś pięknego i ogromny dorobek, przełom, myślę, jeżeli chodzi o teologię. I tym najpiękniejszym takim, no mi przypadło akurat w udziale właśnie ten fragmencik taki dotyczący miłości małżeńskiej i to, co mamy w encyklice zapisane na ten temat. Miłość małżeńska, oczywiście no pierwsze co, to jest właśnie to odniesienie do tego, że skąd ona pochodzi, skąd pochodzi miłość małżeńska. No i tutaj oczywiście, kiedy obserwujemy naszych narzeczonych przygotowujących się do sakramentu małżeństwa, no to mamy takie różne wrażenia. U jednych podziwiamy ten zapał, tą namiętność, to piękno, tą chęć bycia razem, ale to są ci tacy bardzo wyjątkowi i no niestety nieliczni, ale to są ci, którzy żyją w czystości, z tą pełną świadomością, dlaczego to robią. Natomiast no, jest wielu takich, którzy do końca nie wiedzą, po co to małżeństwo. I kiedy uświadomimy sobie, że ta miłość małżeńska, ona rzeczywiście pochodzi od Stwórcy, że jest darem Stwórcy, dopiero wtedy człowiek odkrywa jej piękno. Natomiast w jaki sposób wytłumaczyć naszym narzeczonym, że to, co ich łączy, to nie jest ich wytwór, wytwór ich wyobraźni, wytwór ich chęci bycia razem, tylko że to jest dar, dar pochodzący od samego Stwórcy. No z tym oczywiście mamy ogromną trudność, ale to, co trudne, musimy się podejmować tego właśnie, co trudne, nie iść na łatwiznę. Łatwo jest przyklasnąć, powiedzieć, no fajnie, że chcecie wziąć ślub, no ale dlaczego wy go chcecie? Skąd to się wzięło? Skąd się pojawiła ta iskra, która was do siebie zbliżyła? I ta odpowiedź, że to jest dar, dar pochodzący od Boga Stwórcy, miłość małżeńska. To jest to pierwsze odkrycie, z którym nasi narzeczeni powinni się zetknąć. Encyklika Humanae Vitae jeszcze dokonała w ogóle takiego no, ogromnego przełomu. Myślę, że tego, czego podświadomie każdy współpracujący z duszpasterstwem rodzin oczekiwał, to właśnie sformułowania, wypowiedzenia tych wyjątkowych cech miłości małżeńskiej. No i rozważając je, tak gdybyśmy, no ja nie wiem, czy ktoś z was również ma czasami takie pokusy własnego sformułowania pewnych cech, czy może często ulegamy takiej pokusie troszeczkę przemiany, tak, czegoś w zapisie, w nauczaniu Kościoła, no to powiem, jeżeli ktoś by miał takie pokusy, że to się wam nie uda. Że te cechy miłości małżeńskiej, które zostały sformułowane właśnie w encyklice Humanae Vitae, są naprawdę wyjątkowe. Cztery cechy, których no, powinniśmy nauczyć się na pamięć. Pierwsza z tych cech to właśnie to, że miłość małżeńska jest miłością ludzką. Ludzką w takim znaczeniu, że tak jak każdy z nas jest istotą cielesno-duchową, tak i miłość, która z nas wychodzi, która jest darem od Boga, też jest nie tylko cielesna, ale również i duchowa, ta więź, ta miłość. No nam wydawałoby się to takie oczywiste, ale no, trzeba przyznać otwarcie, że często wielu z nas ma takie pokusy, żeby te dwie cechy, te dwie sprawy troszeczkę przewartościowywać, jedną z nich na przykład przewartościowywać albo je rozgraniczać, a tak się nie da. Czyli mamy pełnię praw do korzystania właśnie również z tego naszego ludzkiego odniesienia, czyli czerpania pełnej przyjemności fizycznej z tego, że ja kocham mojego męża, w sposób fizyczny odczuwania tego i to jest naprawdę piękne i tutaj oczywiście nie chodzi o sam akt seksualny, ale akt seksualny to jest właśnie to, co w pełni nas jednoczy i to jest właśnie ten symbol dlatego że wtedy mamy znak widzialny łaski niewidzialnej. Stajemy się jednym, jednym ciałem, tym, co pierwotnie było zapisane w Piśmie Świętym. No i drugi ten element, ta duchowość. Oczywiście dla mnie takie najpiękniejsze z doświadczenia życia w małżeństwie no jest przytulanie się do mojego męża. Tak? No i czy to było na początku małżeństwa, czy przed ślubem, czy po ślubie, tak? No to jest po prostu bez czego wydaje mi się, że nie potrafiłabym żyć. Tak, żeby ten mąż mnie nie tulił, tak? W każdej sytuacji, czy jest mi dobrze, czy jest mi źle, czy przeżywamy trudności, czy przeżywamy jakieś cudowne chwile, no to właśnie ta fizyczność, te gesty, to jest to, czego w małżeństwie powinniśmy z tym się cieszyć, tak jak oddychaniem, jak powietrzem, które jest. I taką codziennością to w naszych małżeństwach, w naszych związkach powinno być. Także mamy tutaj, wymieniliśmy już właśnie tą pierwszą cechę, która mówi nam o tym, że jest to miłość ludzka, czyli cielesno-duchowa. Druga z cech wymienionych w encyklice to jest miłość pełna. Pełna oznaczająca to, że ja kocham mojego męża nie tylko za to, co on mi daje lub co ja od niego oczekuję, ale kocham go dla niego samego. I zobaczmy, jakie to jest przepiękne odniesienie do miłości Boga względem człowieka. Czy Bóg przestaje mnie kochać, kiedy ja mu się sprzeciwiam, kiedy ja się wobec niego buntuję? Tak samo mój małżonek, tak? Czy ja go przestaję kochać, kiedy coś mi się nie podoba w jego zachowaniu? Czy ja mam prawo do tego? Kochać drugiego wbrew temu, co od niego oczekujemy. Wbrew temu, co od niego otrzymujemy. Kochać go dla niego samego. Dlatego, że jest. To jest oczywiście taka miłość, w której człowiek się uczy. Wielu oczywiście młodych ludzi, którzy wstępują w związek małżeński, myślą, że oni już wszystko o miłości wiedzą, bo jest im przyjemnie razem. Natomiast tak naprawdę tej miłości człowiek uczy się przez całe życie. Wierność i wyłączność jest to oczywiście trzecia cecha miłości małżeńskiej. Przepiękna, bo to jest konsekwencja tego, co powiedzieliśmy wcześniej. Czyli po pierwsze to, że nasza miłość małżeńska pochodzi od Stwórcy. Dzięki temu ja potrafię kochać drugiego człowieka dla niego samego. A to wiąże się również, a z tego wynika, zobaczmy jak to przepięknie idzie, konsekwencją tego jest to, że ja jestem dla niego cała. Cała dla niego. Miłość wierna i wyłączna. No i oczywiście w małżeństwach mam nadzieję, że każdemu z nas będzie przeżyć wiele, wiele długich lat. I zapewne, nie wiem, czy jest tutaj małżeństwo z dużym stażem, które przez ten swój staż małżeństwa nie miałoby chociaż raz pokusy zdrady. Myślę, że nie ma takich osób. Czyli zachwiania tą wiernością, zachwiania tą wyłącznością, ale oczywiście mówienie młodym ludziom, że to jest droga trudna, to jest droga przede wszystkim piękna, małżeństwo. Jeżeli my odkryjemy właśnie to piękno i te konsekwencje tych cech miłości, które po sobie powinny następować, wówczas ta wierność, wyłączność nie będzie dla nas czymś niedoścignionym, czymś trudnym do osiągnięcia, lecz będzie czymś naturalnym. Ja jestem wyłącznie dla niego, on jest wyłącznie dla mnie. I czwarta cecha przepiękna to oczywiście otwartość na płodność w małżeństwie. ponieważ wielu z Państwa wie, że z mężem mamy dwójkę adoptowanych dzieci, nie było nam dane mieć dzieci biologicznych. No i rzeczywiście ta płodność, którą przeżywam, brak takiej płodności w wymiarze cielesnym. Ja oczywiście musiałam się z różnymi rozterkami zmierzać osobiście. No i wydaje mi się, że dzięki temu rzeczywiście potrafię odkryć, jak ogromnym darem jest dar płodności. Właśnie wtedy, kiedy się coś traci, bardziej się to docenia. Doskonale wiem, że ratunkiem dla ludzkości jest powrót do tego, co było na początku, traktowania płodności jako błogosławieństwo Boże. My tak bardzo czasami się trzymamy tych słów świadomego, odpowiedzialnego planowania rodziny. Oczywiście tak, tak, ale to nie może być dla nas wymówka do tego, żeby ograniczać ilość dzieci w naszym związku, w naszym małżeństwie, w naszej miłości małżeńskiej. Dajmy tutaj, oddajmy to całe działanie Panu Bogu. Niech On nas prowadzi. Jeżeli rzeczywiście człowiek otworzy się na tą łaskę Bożą, a to jest naprawdę największe błogosławieństwo, nowe życie. I to jest ta realizacja właśnie tej miłości małżeńskiej w sposób tak niesamowicie wspaniały, tak niesamowicie otwarty, tak wspaniały, tak... Zresztą no zobaczmy, jaka jest ogromna radość, kiedy rodzi się małe dziecko. Jaka to jest ogromna radość. No już każdy się cieszy. No babcie, dziadkowie, prawda, wszyscy się zjeżdżają, podziwiają cud narodzenia nowego człowieka. Snujemy plany, tak, jakie szkoły, jakie zdolności, jak dorasta to małe, jakie ma zdolności, czy to pięknie rysuje, czy pięknie śpiewa. To jest właśnie to całe piękno. Oczywiście do tego dochodzi trud wychowania, który się wkłada. Ale tak naprawdę kobieta w pełni się realizuje właśnie wtedy, kiedy ten trud wychowania, kiedy ten ciężar macierzyństwa czasami, bo bywają różne sytuacje, ona ponosi. Wtedy się widzi to całe piękno. Jaki dramat przeżywają kobiety, które w pewnym momencie gdzieś sobie mówią, że to najwyższy czas dla nich, żeby w końcu zacząć żyć dla siebie. I wtedy dostrzegają tą pustkę. No bo ile godzin można spędzać u fryzjera? Ile godzin można siedzieć u manikiurzystki, dolepiać sobie sztuczne rzęsy, czy robić jeszcze jakieś inne różne rzeczy? To wszystko w pewnym momencie gdzieś spełza po prostu na niczym. Człowiek zaczyna mieć tego dosyć. I widzi, że tak naprawdę sensem bycia człowiekiem, życia w miłości małżeńskiej jest właśnie ten dar życia, który dostajemy od Pana Boga. Czego wszystkim oczywiście gorąco życzę. Przekażę głos dalej.
Tak się zasłuchałam, aż się po raz drugi zastanawiam, co ja tu w ogóle robię. Bo od tego tak naprawdę chciałam zacząć. Co ja tu robię? Tu, gdzie teraz siedzę. Jak to ładnie ksiądz zauważył, nie żyję w małżeństwie, nie mam dzieci, a siedzę tutaj. Co ja mam wam do powiedzenia? No namówiła mnie do tego, żebym tu jednak usiadła, nasza Magda. I to jest racja, że chyba mam wam do powiedzenia to samo, co mówię od 25 lat swoim narzeczonym w poradni. Bo już tyle lat opowiadam narzeczonym o tej encyklice. I śmieję się, że robię to w ten sposób, że oni ją samodzielnie czytają i mam w tym 100% skuteczność. Nie miałam pary, która by jej nie przeczytała. No tak. Sporadyczne wypadki, które nie przeczytały jej w domu, musiały przeczytać ją po prostu ze mną na spotkaniu numer 2, przynajmniej we fragmencie, który był mi potrzebny, tak? We fragmencie, o którym miałam wam tutaj opowiedzieć, czyli w takim króciutkim akapicie o nazwie Odpowiedzialne rodzicielstwo. Ten akapit No właśnie, taki ma tytuł, odpowiedzialne rodzicielstwo. Ale ja zaczynam rozmowę z narzeczonymi o tym akapicie od takiej zajawki na spotkaniu pierwszym, a tak w ogóle to, kochani, ile chcecie mieć dzieci? I to słówko ile, no jest takie proste, takie zwyczajne, tak? Takie nieinwazyjne. Pytam ich ile. No, ona coś tam odpowie, on też coś odpowie. Nie zawsze ta liczba jest taka sama. Wtedy już wiem, że rozmowa będzie bardzo ciekawa. I kiedy już tak sobie rozmawiamy o tych ich planach, ile tak sobie po prostu myślą, to wrzucam im na koniec tego pierwszego spotkania taką zajawkę, taki haczyk. A czy wiecie, że wśród dokumentów Kościoła jeden z papieży napisał coś takiego, napisał taki dokument, w którym wypowiedział się co do liczby dzieci, jaką powinny mieć poszczególne pary? No i oni takie oczy, tak? No i mówię im, który papież, mówię im kiedy, tak około. Oczywiście pokazuję swoją różową jak mój sweterek, specjalnie wersję wyświechtaną, starą, 20-paroletnią, którą po prostu mam zawsze, pokreśloną ołówkiem, porysowaną z małymi kwiatkami na marginesie. O tu kwiatek, o tu kwiatek, o tu papież powiedział coś fajnego, ale tu powiedział coś takiego, co jest wzorem na liczbę dzieci w waszym małżeństwie. I oni tak patrzą, jak to wzór na liczbę dzieci. Ja mówię, no weźcie, przeczytajcie, na spotkaniu drugim sobie pogadamy, obliczymy sobie, ile wam wychodzi i czy ona ma rację, czy ty masz rację. Podstawimy tam wasze dane, grubość, objętość, liczbę lat, geny, wszystko inne, no i obliczymy. I słuchajcie, w tym takim naszym, jak to tutaj ładnie ksiądz biskup ujął, zcyfrowanym, ztechnicyzowanym społeczeństwie na faceta, taki haczyk zawsze zadziała. Zawsze. Drugie spotkanie zaczyna się od hasła pod tytułem: proszę panią, przeczytaliśmy to w całości, ale tam nie ma takiego wzoru. Ale naprawdę, doczytaliśmy do końca i nie znaleźliśmy. O co pani tam chodzi, nie? Ja mówię, no wie pan, ja mówiłam, że to będzie opisowy wzór, a nie, że pan tam znajdzie A plus B pod pierwiastkiem, podzielić przez C równa się G kwadrat, tak? Ja mówię, no ale spokojnie, zaraz sobie ten wzór wspólnie narysujemy. Wyciągam kartkę, wyciągam puzzle. Jestem pedagogiem z zawodu, więc tak wiecie, lubię aktywizujące metody nauczania. Tak to się u mnie 25 lat temu zaczynało, jak kończyłam pedagogikę i zaczynałam pracować w poradni narzeczeńskiej. I na tą karteczkę albo na te puzzle piszemy sobie po kolei treść tego maleńkiego, jednostronicowego akapitu o nazwie odpowiedzialne rodzicielstwo. Z jakich klocków będzie się składał nasz wzór? I po kolei wypisujemy sobie różne rzeczy, o których pisze papież, tak? Wypisujemy sobie o tym, że jest jakiś człowiek, którego trzeba dokładnie poznać, łącznie z tym, żeby znać rytmy biologiczne człowieka i mężczyzny, i kobiety. Potem wypisujemy sobie, że jest jakiś obiektywny porządek moralny, że są jakieś zadania, które każde małżeństwo ma wobec Boga, jakieś obowiązki wręcz, nie tylko prawa, ale obowiązki wobec Boga, wobec siebie samych, co jest bardzo ważne, wobec ich rodziny szerszej i wobec społeczeństwa. Piszemy sobie na tych kartkach, że oprócz tego, że trzeba znać człowieka, brać pod uwagę obowiązki człowieka, obowiązki małżeństwa, muszą też koniecznie uwzględniać warunki, w których żyją. Warunki fizyczne, ekonomiczne, psychologiczne, społeczne, tak? Wszystkie cztery klocuszki muszą być wypełnione, żadnego nie może brakować. Potem próbujemy z tych klocków wspólnie ułożyć wzór. I przechodzimy głównie do tego maleńkiego akapitu, że trzeba, aby zrealizować odpowiedzialne rodzicielstwo, trzeba wziąć pod uwagę te wszystkie klocki i tak je ułożyć z roztropnym namysłem, który ja przetłumaczam po polsku na rozsądek. Takie, no nie brzmi tak staroświecko, tak? Wielkoduszność przetłumaczam po polsku na słowo hojność. I mówię, czy da się ułożyć te klocki tak, aby rozsądnie i z dużą dawką hojności zaprosić do waszej rodziny w tym i w tym momencie jakieś dziecko. Bardzo rzadko zdarzają mi się pary, które wezmą pod uwagę tak zwaną ważną przyczynę i poszanowanie nakazów moralnych, czyli te wyjątki od reguły, które mówią, że mogą okresowo lub nawet całkowicie nie zaprosić do swojej rodziny żadnego dziecka. Ale zdarzają się. I czasami to też jest taka zajawka, czy wtedy w ogóle małżeństwo jest ważne, czy wtedy wolno im się pobierać, wolno im zajmować tą drugą osobę, która być może marzy o pełnej rodzinie. To są bardzo trudne dyskusje, ale zdarzają się, tak. Natomiast staramy się tak ułożyć te puzzle, aby oni dokładnie wiedzieli, co muszą brać pod uwagę, aby wiedzieć, kiedy zaprosić do swojej rodziny kolejne dziecko. Mówię im, żeby grali w te puzzle co najmniej raz w roku, na Boże Narodzenie. Kiedy rodzi się Bóg, żeby się zastanowili, czy u nich w rodzinie też ktoś mógłby się narodzić. Oczywiście mogą też grać w te puzzle częściej, wtedy, kiedy zmieniają się warunki, na przykład ekonomiczne i od tej pory już mogliby, już nie głodują. To taki mój maleńki sposób na to, jak sprawić, żeby ci ludzie młodzi czytali tą encyklikę, jak sprawić, żeby zapamiętali te poszczególne puzzle, które zawsze zabierają ze sobą do domu, co muszą brać pod uwagę, o czym muszą pamiętać, o czym mówił papież, tak? Żeby nie ulegali jakimś mitom z gazet, że no, Kościół ukaże tyle, ile fabryka dała, tak? Bo często się z takim hasłem spotykam, że no jak to, jakie ile, nie? Nam nie wolno się zastanawiać. Ja mówię, nie, proszę pana, tu papież wyraźnie napisał, że pan musi uwzględniać warunki ekonomiczne. Ale też musi pan z rozsądkiem te warunki uwzględniać, tak? Wtedy i tylko wtedy, jeżeli przyczyna jest naprawdę bardzo ważna, pan sam głoduje, można się zastanowić, czy jest tu miejsce dla kolejnego dziecka. Ale jeśli pan nie głoduje, macie w garażu 3 nowe samochody, to proszę mi nie mówić, że was nie stać na dziecko. Tak? Często są to takie dyskusje. I ja miałam się właściwie tylko tym z wami podzielić, bo tu jest dużo nowych doradców, żebyście szukali swoich dróg dojścia do tych, którzy mają tą encyklikę w jakiś sposób praktycznie realizować. No mi to jeszcze albo już nie było dane, tak, tej liczby dzieci sobie obliczać. Ale to był taki mój króciutki głos na temat jednego z tych punktów. Jak to robić, jak ja się tym bawię z narzeczonymi. A teraz już przekażę głos dalej. Na szczęście to jest panel, więc każdy z nas może mówić w zupełnie innym kolorze.
Ja mam parę spraw na prezentacji przedstawionych. Specjalnie użyłam takiej czcionki, ponieważ to jest fragment spotkania, które mam w ramach kateches dla narzeczonych w Najświętszym Sercu Jezusowym we Wrzeszczu. I ja wtedy piszę na tablicy własną ręką i dlatego właśnie taką czcionkę wybrałam. Kasia parę słów powiedziała na temat swój. Ja myślę, że też w tym momencie wykorzystam tą okazję. Było to 20-lecie encykliki Humanae Vitae. Chodziliśmy sobie po korytarzach naszego ukochanego uniwersytetu w Lublinie i była konferencja na ten temat, że właśnie Humanae Vitae ma 20 lat. I dopiero wtedy dotarło do mnie bardzo dogłębnie, a kobiety nie mówią, ile mają lat, podobno, tak? Tyle, ile wyglądają. Ja się tego nie wstydzę. Ja mam tyle lat, ile Humanae Vitae. I no, w pewnym sensie doszłam do wniosku, że to skojarzenie jest czymś w rodzaju też mojego powołania. Że właśnie być może dlatego jest to taki głos od Pana Boga, że powinnam też się bardziej tym zajmować i więcej o tej encyklice mówić. Punkt, który mi przypadł, ten wewnętrzny ład stosunku małżeńskiego, jak można go zrozumieć, bo to jest chyba jeden z najtrudniejszych punktów Humanae Vitae. Ja muszę powiedzieć jeszcze taką rzecz, że uważam, że innymi słowy, bo chyba takie sformułowanie jeszcze nie padło, Humanae Vitae jak dla mnie jest encykliką o czystości małżeńskiej. I zasadniczo to jest słowo kluczowe do tych moich spotkań z narzeczonymi. Co to jest czystość małżeńska? I uważam, że ogólnie rzecz biorąc każdy chrześcijanin, bez względu na to, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną i jakim jest konkretnie stanie, oraz bez względu na to, jakie ma preferencje seksualne, jest wezwany do czystości, odpowiedniej dla jego konkretnej sytuacji. W tym wszyscy jesteśmy równi i to jest dla nas wszystkich, myślę, trudne, ale z łaską Bożą jest to możliwe. O czym mówię narzeczonym? Jak mniej więcej próbuję im to przekazać? Oczywiście punktem wyjścia jest Księga Rodzaju i to, że Pan Bóg stwarzając człowieka obdarzył go konkretną płcią, stworzył i mężczyznę, i niewiastę. I ogólnie rzecz biorąc, człowiek to jest bardzo skomplikowany system operacyjny. Dlatego doskonały wynalazca dał do tego skomplikowanego systemu operacyjnego instrukcję obsługi. Jak każdy dobry inżynier, który chce dobra i nie chce, żeby to urządzenie się psuło. Myślę, że spośród zgromadzonych tu wszystkich na sali wszyscy wiemy, jak się ta instrukcja obsługi nazywa, prawda? Taka sążnista pozycja. I wszyscy wiemy, co się dzieje, kiedy postępujemy niezgodnie z instrukcją obsługi do jakiegokolwiek urządzenia albo nawet czasami wbrew tej instrukcji obsługi. Każdy z nas dokładnie w swoim życiu miał okazję, myślę, doznać różnych konsekwencji. Co jest dalej ważne, żeby dojść do tego znaczenia aktu małżeńskiego? Tu jest taki bardzo ważny moment, o którym mówił często ojciec Karol Meissner. Myślę, że część z nas miała okazję go zobaczyć, spotkać, może usłyszeć. Jeszcze są dostępne na YouTubie jego wystąpienia. Ale on przede wszystkim mówił o nadawaniu znaczenia, o tym, że w każdym z nas, w każdym człowieku jest taka potrzeba nadawania sensu. I tak jak zwierzęta nie mają takiej potrzeby, tak? Wszystko jest jedno zwierzakowi, w jaki sposób on zje, a im szybciej zje, tym lepiej, żeby samemu nie zostać zjedzonym, tak dla człowieka ma to znaczenie, w jaki sposób zje. Bo to może być od McDrive'a i baru mlecznego po najwyższej klasy restauracja z wykwintnymi, wyszukanymi daniami i całym ceremoniałem. Dla nas, dla chrześcijan, chyba takimi posiłkami, które miałyby największe znaczenie, są na przykład Wigilia, kiedy przestrzegając postu zwyczajowego, jesteśmy tak naprawdę głodni. Ale w tym posiłku, jakim jest Wigilia, wszystko ma swoje znaczenie. Siano pod obrusem, obrus, liczba krzeseł, nakryć, dań, że to są właśnie te dania, a nie inne. Choinka ma swoje znaczenie, opłatek u nas w Polsce ma swoje znaczenie. Czego się nie dotkniemy? Prezenty pod choinką. I nawet jeśli zasiadając faktycznie czujemy głód fizyczny do tej Wigilii, to tak naprawdę nie tylko o ten sący nas w żołądku głód nam chodzi, prawda? Podobnie jeśli mówimy na przykład o świętach wielkanocnych, ja to dobieram w zależności od okresu liturgicznego, kiedy mówię do narzeczonych. Poświęcenie pokarmów to jest ten moment, kiedy dokładnie błogosławiący kapłan czy diakon mówi, dlaczego baranek, dlaczego ciasto, dlaczego gorzkie zioła, czyli w naszym wypadku najczęściej chrzan, dlaczego jajka, dlaczego mięso. Tam jest wszystko, cała symbolika jest dokładnie wytłumaczona. Człowiek posiada nie tylko głód fizyczny, posiada także głód duchowy i ma potrzebę nadawania szczególnych, specjalnych znaczeń rzeczom, wydawałoby się prozaicznym i prostym, zwykłym, codziennym. I jedno właśnie z najważniejszych takich haseł powtarzanych przez ojca Meissnera było takie: współżycie seksualne, jeśli ma być prawdziwie ludzkie, musi coś oznaczać. To także jest w sensie komunikacji. To jest jakaś informacja. Wiemy, że komunikacja jest werbalna i pozawerbalna. Zasadniczo 70% komunikacji to komunikacja pozawerbalna, a w sytuacjach intymnych to nawet więcej niż 70% komunikacji. to jest mówienie do siebie swoimi ciałami. Coś konkretnego, bardzo głębokiego, bardzo ważnego i nawet nie do końca dającego się wyrazić w słowach. Wtedy sobie przekazujemy jako mąż i żona. No właśnie, jeżeli patrzymy na tą Bożą instrukcję obsługi, to dalej wiemy, że w instrukcji obsługi najczęściej te najważniejsze punkty są na początku i można powiedzieć, drugi punkt jest w drugim rozdziale Księgi Rodzaju, jeśli chodzi o sferę seksualną człowieka, który kończy się w sposób następujący. Dlatego to mężczyzna opuszcza ojca swego i matkę swoją, łączy się ze swoją żoną. Tak ściśle, że tworzą jedno ciało. Tak się składa, że do tego połączenia w zamyśle Boga, w tym połączeniu jest możliwe jednocześnie przekazywanie życia. To Pan Bóg połączył życie i miłość. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. To jest wyjątkowa miłość, jak to pisze Karol Wojtyła w Miłości i Odpowiedzialności, to jest wymiana darów osobowych. Czyli takie przymierze, w którym król mąż oddaje całego siebie do końca życia razem z butami i do szpiku kości królowej żonie, a królowa żona oddaje całą siebie do końca życia do szpiku kości razem z butami królowi mężowi i wzajemnie od siebie ten dar przyjmują. Dlatego Bóg dla tej wyjątkowej miłości zarezerwował taki wyjątkowy znak, jakim jest współżycie małżeńskie. I teraz wrócimy troszeczkę do tej miłości małżeńskiej. Tutaj mamy w punktach, tak, że miłość małżeńska według Humanevite jest ludzka, czyli obejmująca ciało i duszę. Jest wyjątkową formą przyjaźni, także też jest nazwana, że to jest pełna relacja między mężczyzną i kobietą. Wierna, czyli trwała i wyłączna oraz płodna. I do tego jeszcze za chwileczkę też się odwołamy. Więc jeżeli mamy miłość i życie, które jest połączona ze sobą, jeżeli Pan Bóg mówi, że mamy tego nie rozdzielać, to znaczy, że rozdzielenie będzie się wiązało z konkretnymi konsekwencjami. Jest możliwe współżycie bez miłości, w którym niekoniecznie jest zamknięta, nazwijmy to w ten sposób, brama życia. Jeżeli próbujemy podać przykłady, no to będzie co? Może być to prostytucja, może, bo się może tak zdarzyć. Może być gwałt. Niektórzy traktują seks jak sport. Tak, zaliczają kolejne. Albo na przykład jak coś w rodzaju czynności higienicznej pod tytułem wydmuchać nos. To skojarzenie mi przyszło w związku z sonatą kreutzerowską, którą kiedyś czytałam. Ale jeżeli myślimy o tego rodzaju sytuacjach, to żadna z nich nie jest w pełni ludzka i nie jest w pełni dobra. Tutaj myślę, że każdy z nas moralnie to czuje. Co się dzieje, jeżeli tak mamy parę życie i miłość, co się stanie, jeżeli z tej pary wyrzucimy życie? I niektórzy mówią, że to właśnie w imię miłości, że to ma służyć miłości, że to ma miłość małżeńską jakby umacniać, bo oni się wtedy nie boją. Tak. Pamiętamy, że nie ma 100% środków antykoncepcyjnych. Natomiast co się wtedy dzieje z małżeństwem? Jakie to ma konsekwencje? Myślę, że najbardziej doświadczyli tego i o tym często właśnie mówi w takich sytuacjach motywacyjnych Liga Małżeństwo Małżeństwu. Mówi tak, w zasadzie rozwody u naszych braci protestantów były możliwe od Lutra i Kalwina, ale w zasadzie nie było ich tak dużo. Przez całe stulecia nie było ich tak dużo. W roku 1965, czyli na 3 lata przed ogłoszeniem encykliku Humanae Vitae, zebrała się Rada Kościołów Protestanckich w Stanach Zjednoczonych. Wiemy, że tam jest dużo więcej procentowo protestantów niż katolików i dosyć duża liczba kościołów brała udział w tych obradach. I oni tam doszli do wniosku, że stosowanie antykoncepcji przez małżeństwa w uzasadnionych wypadkach jest dozwolone. Tak oni stwierdzili. Co się zaczęło dziać? I tutaj Liga Małżeństwo Małżeństwu pokazuje konkretny wykres. Z roku na rok zaczęła narastać liczba rozwodów. Ja to pokazuję też, co się faktycznie dzieje, tak, w związku z tym rozdzielaniem życia i miłości. Tu mam taki model. Jeżeli orzeł to jest życie, a reszka to jest miłość. Co się dzieje wtedy, kiedy rozdzielamy życie od miłości? Bo możemy sobie na warsztaciku, może Jacek, małego majsterkowicza, przecinać tą monetę wzdłuż krawędzi. Albo możemy sobie znaleźć fachowca, który to za nas lepiej zrobi. Ile razy ja już się nasłuchałam, bo proszę pani, ja mam swojego ginekologa. Jeżeli ginekolog jest twoim zbawicielem, to chyba żeśmy pomylili kościoły. Tak? Ja oczywiście w ten sposób tego nie mówię. Muszę się zawsze gryźć w język. Jeżeli przecinamy na pół, jest to technicznie możliwe. Lepiej niż w tym u modelu. Każdy model jest trochę ułomny, prawda, w odniesieniu do rzeczywistości. Ale za żadną z tych połówek już się niczego nie kupi. Pan Bóg wymyślił seks po to, żeby małżeństwo było tym bardziej połączone, aby bardziej było zjednoczone. To ma nawet podstawy biomedyczne, dlatego że jak wiadomo, w czasie współżycia wydzielają się endorfiny, czyli to są substancje uzależniające. I wszystko działa dobrze, jeżeli to oni jako para zawsze ze sobą współżyją. Nigdy nie było nikogo przed, nikogo po, nikogo w trakcie. Wtedy ten mechanizm działa dodatkowo zespalająco. I to jest tak, to jest ta odpowiedź na pytanie, dlaczego tych rozwodów jest coraz więcej. I to jest też jakby papierek lakmusowy tego, co się dzieje w małżeństwie. Dlatego, że to są sprawy życia i śmierci. Jeszcze jeden taki element jest związany z tym, że faktycznie Bóg zaplanował, że małżonkowie, tak jak to było w raju, w sytuacji, kiedy są w tej intymności, są nadzy. Co oznacza tak naprawdę nagość? Bezbronność. Bóg zaplanował to miejsce jako miejsce budowania wzrostu, wzajemnego zaufania. W tej bezbronności ja nie zrobię ci krzywdy. Co się dzieje, kiedy oni używają antykoncepcji? Oni tak naprawdę są przeciwko sobie uzbrojeni. To bardzo dobrze widać w niektórych filmach, gdzie bardzo zabawny sposób są te sprawy pokazane. Czyli ja pytam się wtedy narzeczonych, czy faktycznie sobie ufają wzajemnie. Jak jest, aha, bo o co chodzi o tym podwójnym celu? Chodzi o to, żeby to było nastawienie na zrealizowanie tego podwójnego zadania, podwójnego znaczenia aktu małżeńskiego, że ono oznacza życie i miłość. Jak widzieliśmy, jeśli chodzi o miłość małżeńską, tam 3/4 dotyczy przede wszystkim relacji między małżonkami, tylko 1/4 to jest płodność. Czyli tak naprawdę dla małżeństwa jako tych dwóch ludzi ważniejsze jest to, co się dzieje pomiędzy nimi, jeżeli chodzi o sferę intymną i budowanie tego, co jest pomiędzy nimi. Ale płodność też jest ważna. Jak to wygląda w konkretnej praktyce? Czyli to nastawienie na to, że my nie ingerujemy, nie będziemy rozdzielać, jest związane z poszanowaniem dla praw biologicznych, czyli ani nie ingerujemy w płodność męża, ani w płodność żony, ani na to, w jaki sposób przebiega współżycie. Mówią, że nie ma żadnego fragmentu z Pisma Świętego, które mówi o jakby zabraniającego antykoncepcji. Ja tutaj napisałam pierwszy list Świętego Piotra 3:7. Mężowie, we wspólnym pożyciu liczcie się rozumnie ze słabszym ciałem kobiecym. Wszyscy dokładnie wiemy, jak niszczy organizm i osobę kobiety antykoncepcja. Ja się nawet konsultowałam z profesorem Wojciechowskim, takim biblistą, świeckim zresztą, na temat tego, jak faktycznie brzmi ten fragment. Tam jest użyte słowo, liczcie się rozumnie, z naczyniem glinianym, którym jest psychofizyczna konstrukcja kobiety. Tak można byłoby to w pełni przetłumaczyć. I jest jeszcze parę innych fragmentów, które też mają odniesienie ogólnie do czystości małżeńskiej, a przede wszystkim są fragmenty z listu świętego Pawła, kiedy on mówi o cudzołóstwie i o rozpuście, że chrześcijanin nie powinien absolutnie być grzesznikiem, który cudzołoży i jest rozpustny. I ludzie gubią się w tym, co to jest rozpusta, co to jest cudzołóstwo. Ostatni slajd. Dlaczego? Dlaczego tak jest, że ta miłość ma zachować płodność? dlatego że małżeństwo jest żywą, ma takie zadanie być sakramentalne małżeństwo, żywą ikoną Trójcy Świętej, która jest zawsze płodna. Mamy być, bo jesteśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boże. To tyle.
No i Ania zasygnalizowała, że już nie mam czasu. Tak. Równouprawnienie. Mało, że jestem sam, 3 dziewczyny, 1 mężczyzna, tak? To jeszcze do tego nic czasu. Usłyszeliśmy już o tym, że miłość jest czymś pięknym, że ma wymiar duchowy i fizyczny, zmysłowy. Usłyszeliśmy o tym, że małżonkowie mają prawo do decydowania o liczbie potomstwa i nawet, że jest jakiś wzór, tak, na dzietność. I również usłyszeliśmy o tym, że jeśli chodzi o akt małżeński, czyli sposób wyrażania tej pięknej, wyłącznej miłości małżonków, to ten akt małżeński musi zachować swoją naturę, czyli nie może być rozerwany. Tak? Te dwa jego znaczenia, jednoczące, miłosne i płodne, tak, prokreacyjne, że te dwa znaczenia muszą być zachowane, nie wolno ich rozerwać. Czyli małżonkowie mają prawo do decydowania liczby potomstwa, ale jednak muszą trzymać się pewnych reguł w podejmowaniu tej decyzji, tak, rodzicielskich. I Paweł VI oczywiście o tym nie zapomina, żeby to uszczegółowić, żeby to dopiero usłyszymy, tu pięknie państwo aktorzy nam to przeczytają, a ja już uprzedzam fakty. Otóż Paweł VI mówi, że o pewnych niemoralnych sposobach ograniczania liczby potomstwa i za takie uważa całkowite, stałe lub czasowe ubezpłodnienie, czyli przekładając to na nasz współczesny język, sterylizacja bądź antykoncepcja. Oraz po pierwsze, od tego może powinienem zacząć, za niemoralny, niedopuszczalny sposób uznaje przerywanie już rozpoczętego procesu życia. I to jest chyba dla wszystkich oczywiste, przynajmniej z tutaj siedzących. Natomiast jeśli rozmawiamy z narzeczonymi, nie możemy tego tematu pomijać, bo bywa to nieoczywiste. To, że każdy człowiek rozpoczął swoje życie na mocy aktu stwórczego samego Pana Boga, oczywiście we współpracy z rodzicami, co też podkreślamy, zwłaszcza po adhortacji Familiaris Consortio, prawda? I to już nasze życie ustawia, tak, to już była też o tym mowa, w tej randze świętości. To dla nas katolików uformowanych jest oczywiste, natomiast pary, które do nas przychodzą, muszą to usłyszeć. Warto wdać się z nimi w dyskusję, bo oni na początku powiedzą, że oczywiście jak najbardziej są za życiem, przeciw aborcji, natomiast przy dyskusji okazuje się, że oni tak ogólnie to oczywiście są za życiem, ale w szczegółach to jak najbardziej w pewnych określonych sytuacjach można tego niewinnego, małego człowieka zamordować po prostu. Tak? Dlatego warto w takie dyskusje wchodzić. Paweł VI, to jest wydaje mi się prostsze niż wytłumaczenie, dlaczego niemoralnym jest stosowanie metod antykoncepcyjnych. Tutaj Ania ze Sławkiem bardzo fajnie przedstawili ten rys historyczny, to tło, na którym doszło do napisania przez Pawła VI, świętego papieża, encykliki Humanae Vitae. To, jak widać, nie było takie oczywiste wcale, że nawet kardynałowie, prawda, wyrażali opinię, że antykoncepcja, bo padło takie pytanie właśnie w tym, prawda, ta ankieta była, zapytanie było do osób uczestniczących w tej komisji, i żeby podsumować jakoś pracę tej komisji. I niektórzy z biskupów, nawet kardynałów, wypowiedzieli się na pytanie, czy antykoncepcja jest wewnętrznie zła, odpowiedzieli nie. Ja jeszcze tak powiem za chwilę troszkę od siebie, bo główny tytuł tego panelu to jest jak mówić, tak? Jak rozmawiać z narzeczonymi. I wydaje mi się, że warto czasami poruszać takie wątki osobiste, tak troszkę świadectwa ze swojego życia dać, to jeszcze o tym powiem. Ale teraz jeszcze co do tego wewnętrznego zła. Wewnętrzne zło antykoncepcji polega po prostu na tym, że naruszamy to, o czym już tutaj Magda mówiła, czyli naruszamy ten warunek nierozerwalności dwóch znaczeń, tak, tego jednoczącego i prokreacyjnego, aktu małżeńskiego. W dalszym ciągu jeszcze też to usłyszymy, jak tutaj będzie lektura Humanae Vitae. Paweł VI wyraźnie zaznacza, że chodzi o jeden konkretny akt małżeński. Tak? Niektórzy mają taką tendencję, bardzo często to słyszę u narzeczonych, oni mówią tak, przecież my stosując antykoncepcję nie będziemy całkowicie zamykać się na życie. Tak? Teraz nie chcemy mieć dziecka, stosujemy antykoncepcję. Za chwilę będziemy chcieć mieć dziecko, odstawimy tą antykoncepcję. Więc nie jesteśmy zamknięci na dar życia. Wydaje się w takim razie, że przedstawienie jako argumentu narzeczonym przeciwko antykoncepcji samego zamknięcia się na dar życia to jest jeszcze niewystarczające. Paweł VI wyraźnie zaznacza, że takie podejście, czyli ustawienie powiedzmy serii aktów małżeńskich, tak, w czasie, że jest ileś tam tych aktów małżeńskich i że rzekomo te akty, które są otwarte na możliwość poczęcia, miałyby usprawiedliwić niegodziwość tych aktów zamkniętych, gdzie stosujemy antykoncepcję, to jest błędne, całkowicie błędne podejście. Tak? To tak powiem też troszeczkę, bo jak rozmawiać z narzeczonymi. Ja czasami daję takie obrazy, takie alegorie i mówię na przykład o akcie małżeńskim jako o takim małym raju małżonków. To jest taki mały raj, tak? Oczywiście też rozpoczynam swoją opowieść, zresztą za katechezami Jana Pawła II, o których Ania tutaj mówiła, właśnie od Księgi Rodzaju, tak? Tam mamy przedstawioną wizję Edenu, w którym to Adam, Ewa, zwierzęta, cała natura pozostaje w harmonii. Mężczyzna i kobieta w całkowitej jedności wzajemnej między sobą, a do tego widzący twarzą w twarz Boga, z którym rozmawiają. Tak? I ta harmonia zostaje w którymś momencie zaburzona. Wszystko pęka między mężczyzną i kobietą i w całej naturze. Podobnie ma się rzecz w antykoncepcji. To jest tak, że harmonię między mężczyzną a kobietą, między mężem a żoną, sakramentalnymi, tak? Mężem a żoną, potrafi zaburzyć tą harmonię, zepsuć ją całkowicie, zastosowanie antykoncepcji poprzez rozerwanie tego podwójnego znaczenia aktu małżeńskiego. To przedstawienie takie obrazowe to polega na tym, macie taki mały raj, akt małżeński i teraz dopóki trzymacie się tych reguł, które Stwórca ustanowił, jak to ma wyglądać, nie naruszycie tej natury, którą Bóg wam dał, to jest wszystko pięknie i w harmonii. Natomiast jak zaczniecie te drzewka tam przewracać, wywalać po swojemu, zrobi się jeden bałagan, to już przestaje być raj. Tak? Jeszcze o tym rozerwaniu, jak mówić o tym rozerwaniu. Ja przedstawiam taką analogię pomiędzy samym aktem małżeństwa i jego podwójnym znaczeniu, celami aktu małżeństwa, a celami małżeństwa jako takiego. Tak? Czyli dwoje ludzi, on i ona, idą przez życie, będąc związanymi sakramentem małżeństwa. No i wiemy już, tutaj też była o tym mowa, wiemy, że mamy jako podstawowy cel oczywiście zrodzenie i wychowanie potomstwa. Drugi cel, budowanie komunii osób. I zwróćcie uwagę, że jest pewna analogia pomiędzy tym dwojakim celem małżeństwa jako takiego, idącego przez życie, tak, do grobowej deski, czy też do wieczności. Z drugiej strony mamy akt małżeński jako kwintesencja sposobu wyrażania istoty tego sakramentu małżeństwa. I tutaj mamy też to podwójne znaczenie. Tak, w akcie małżeństwa nie wolno nam rozdzielić i zapomnieć o żadnym z tych znaczeń, prokreacyjne znaczenie i jednoczące, miłosne. I idąc przez życie jako takie w małżeństwie sakramentalnym, również musimy ciągle pamiętać o tym, jakie mamy cele. Budujemy komunię osób, cel jednoczący, zrodzenie, wychowanie potomstwa, cel prokreacyjny. Tak? Jest ta pełna analogia. To nie jest dla wszystkich wcale takie oczywiste, jaka jest różnica pomiędzy antykoncepcją a naturalnym planowaniem rodziny. I to może tak już chyba na zakończenie, tak? Przychodzą do nas ludzie, którzy coraz częściej rzeczywiście odkrywają się, są szczerzy, autentyczni. Jeszcze kilkanaście lat temu tak było, że przychodzili do nas ludzie, którzy, znaczy częściej tak było, że przychodzili do nas ludzie, którzy myśleli swoje, kiwali głowami, jak żeśmy do nich mówili, wychodzili ze swoim, nie zmieniali zdania na żaden temat, no bo przychodzili po sakrament małżeństwa, bo taka tradycja, dla świętego spokoju, dla mamy, taty, tak, dla babci. Teraz coraz częściej przychodzą ci rzeczywiście przekonani, tak? Ale zdarzą się jednak tacy, o których no nie mamy pewności, czy oni nie są tacy podwójni w swoich zachowaniach, tak? Udają, że coś odbierają, że słuchają, a wyjdą ze swoją opinią, tak? Naszym zadaniem, to co żeśmy już też słyszeli podczas dzisiejszych czytań, tak? List świętego Pawła do Filipian. Nie jest koniecznie już widzenie tych owoców, tak? Bardzo fajnie jest rzeczywiście, jak obfitujemy, tak? Jak te owoce widzimy, ale naszym zadaniem jest na pewno zasiać to ziarno, tak? I musimy to zrobić tak, żeby przebić się przez tą powłokę tych stereotypów. Przychodzą do nas młodzi ludzie, którzy słyszą tak. Kościół to jest jakiś zafiksowany na punkcie seksu, tak? Tak właściwie to jest, ten kościół byłby okej, no gdyby wiadomo, nie ci wstrętni księża, tak, kler, ale też gdyby nie to nauczanie na temat seksualności. Wszystko poza tym byłoby fajnie. My musimy im pokazać, że to nauczanie o seksualności kościoła jest po prostu wspaniałe, jest święte, że seksualność ludzka jest święta, jest sakrum. I tutaj na zakończenie, bo oczywiście mówimy o Humane Vitae i wielka chwała papieżowi Pawłowi VI, że dał te podstawy, natomiast warto rozwijać tą myśl Pawła VI, warto zaznajamiać się z tym, co święty Jan Paweł II powiedział właśnie w czasie tych kateches środowych przez te 4, czy może nawet 5 lat. Tam są piękne treści. Tak, mężczyzną i niewiastą stworzył ich, każdy powinien to mieć w swojej biblioteczce, czytać, sięgać bardzo często. To jest przedstawienie sprawy od strony pozytywnej. Tak? Co mają małżonkowie do osiągnięcia, co pięknego, wspaniałego i jak Kościół, pozornie rzecz biorąc, no, dając nam jakieś takie granice niewygodne, tak, małżonkom, pozornie, bo faktycznie Kościół daje nam pewne wskazówki, które umożliwiają nam przeżycie małżeństwa w sposób piękny i prowadzący nas do tego celu, no, który jest wielką tajemnicą tak naprawdę. Tak? No, Jan Paweł II pisze o tym jak mistyk, bo był mistykiem. To są sprawy całkowicie niesamowite, tak? Zjednoczenie. Była tu mowa o symbolu małżeństwa jako związku Chrystusa i Kościoła, natomiast jest jeszcze drugi obraz, pamiętajmy o tym, jedności małżonków w odniesieniu do wielkiej tajemnicy naszej wiary, czyli Trójcy Przenajświętszej.